lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Miłosz Rajczakowski, studenci dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś, przez te niespełna 30 minut, chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta diecezjalny na co dzień posługujący w opactwie jarosławskim.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witamy!
Szczęść Boże, witam serdecznie!
Ksiądz Marian Reichel jest jednym z egzorcystów archidiecezji przemyskiej, a także cenionym rekolekcjonistą.
Swoją posługę kapłańską pełni już od 58 lat.
Ksiądz Marian w latach 1967-1973 wykładał psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
Przez 20 lat był proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, gdzie zainicjował wykłady biblijne, kuchnie dla bezdomnych, świetlice dla dzieci, spotkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i anonimowych alkoholików.
Rozpoczął też ewangelizację przez media, zorganizował pierwszą w archidiecezji przemyskiej katolicką rozgłośnię radiową Ave Maria.
Może, żeby tak to już dobrze rozpocząć, kiedy ta pierwsza myśl o powołaniu się u księdza pojawiła?
Więc pierwsza była chyba dosyć wcześnie. W każdym razie tak będziemy odliczać do tyłu. Po siódmej klasie już razem z kolegą podjęliśmy decyzję wstąpienia do małego seminarium. Po siódmej klasie, z tym, że ja byłem rok wcześniej, chodziłem do szkoły, czyli tak jak po szóstej, 13 lat. Już wtedy byłem zdecydowany. A przynajmniej rok wcześniej, pamiętam taki fragment z życia, jechaliśmy furmanką wśród takich pięknych łanów zbóż. To było akurat gdzieś przed żniwami. I wtedy mi się tak przypomniały słowa Pana Jezusa. Żniwo wielkie, robotników mało. I nie wiem, czy to nie była pierwsza myśl o kapłaństwie. To był jakiś rok, półtora roku wcześniej. To był początek.
I co było
a
dalej?
A potem lata biegły. W każdym razie tuż przed maturą spotkał mnie nawet na ulicy mój ksiądz katecheta, ksiądz Lechowicz. I przypomniał, ty kiedyś mówiłeś, że pójdziesz do seminarium. Mówię, księże, profesorze, nie odwołuję. No to pisz podanie, bo będzie za późno. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, że trzeba się zdecydować. Miałem parę dni wątpliwości i rozstrzygnąłem sobie w taki sposób. No przecież mnie od razu nie wyświęcą. 6 lat do namysłu i obserwacji jeszcze przez przełożonych. Napisałem, pojechałem na egzamin, przyjęli. Rok 1955.
Co tak fascynowało księdza w tym kapłaństwie, w tej służbie, że postanowił ksiądz zostać właśnie tym kapłanem?
A to by trzeba było jeszcze wcześniej, może przed tym właśnie takim decydującym już faktem. Czytałem zaraz, to było niedługo po wojnie, Rycerza Niepokalany jeszcze przez jakiś czas wychodził, a później sprowadzałem od nich książki, między innymi biskupa węgierskiego Tichomera Tota, a między innymi Chrystus i Młodzieniec. I to były chyba pierwsze takie moje myśli o takim już poważnym kapłaństwie, ale to jeszcze nie była decyzja. To były tylko takie zamyślenia, to były takie może pytania, a może. Ale to tak mniej więcej później dojrzewało, aż właśnie to, co mówiłem wcześniej.
Tu padł ten Rycerz Niepokalany, czyli ta postać Maksymiliana Kolbe też gdzieś była taka istotna.
Tak, tak. I właśnie te książki Tota, biskupa Tota.
Jak seminarium wpłynęło na księdza jako na kapłana?
To znaczy może inaczej. To był czas komunizmu i to takiego wściekłego dosyć komunizmu. Ja w seminarium otrzymałem wielką ulgę, ponieważ już wcześniej tam akurat nie tak się złożyło, że miałem przerwę w nauce, byłem rok, chodziłem do pracy, poznałem ten świat od takiej drugiej strony, od podszewki. Wcale nie tęskniłem za tym światem. Jak koledzy tam w seminarium zdychali, a tamten na studia poszedł, a ten tu, a ten tam, to ja się tylko śmiałem. Uważałem, że to dziecięce marzenia. Świat jest inaczej ułożony, niż to się tak wydawało. Ja byłem bardzo zadowolony, też w seminarium naprawdę byłem zupełnie i spokojny, i powiedziałbym radosny, jeśli nie szczęśliwy. Nie było dla mnie trudności ani z zachowaniem regulaminu, ani z nauką. Owszem, Cieszyłem się, było nas 38 przyjętych, 28 doszło do święceń.
Co stanowi taką istotę w tym procesie formacji w seminarium?
Modlitwa. Modlitwa na pierwszym miejscu, to znaczy codzienna msza święta, komunia święta, rozważanie, czytanie duchowne, a na drugim planie bym dopiero postawił naukę. Naukę po szkole ślęcznej troszkę traktuję jak w szkole, więc trzeba się nauczyć egzamin zdać. Miałem kilku profesorów, którzy rzeczywiście zachwycili. Między innymi wspaniale wykładał nasz profesor od Pisma Świętego Nowego Testamentu, profesor Federkiewicz. On to tak mówił, jakby to przeżywał. To się podobało.
Bo tak powinniśmy rozumieć Nowy Testament, tak, żeby nim żyć.
Tak, ale przyznam się, że nie wszystkie wykłady były takie zachęcające. Trzeba było zaliczyć, no.
A był jakiś szczególny, który ksiądz dobrze wspomina, który
właśnie
bardzo ciekawił?
Właśnie mówię, ten Nowy Testament, ten Nowy przepiękny. Testament. Mhm. Tak, to się słuchało ze otwartą buzią. Wielkie wrażenie jako takiego człowieka o niesamowitych wiadomościach. Pozostały też profesor historii, ksiądz Ataman. Wiadomości miał mnóstwo. I miał dużo takich mądrych też powiedzeń. Między innymi zapamiętałem sobie: mądry wyjdzie za stodołę, zobaczy więcej, jak głupi, co obleciał świat. Takie miał mądrości życiowe i to się jednak...
One się najbardziej sprawdzają.
Tak, tak, ale nie. I takie życzliwy kontakt właśnie. Taki bym powiedział nawet przyjazny. Mimo, że to już był staruszek, a myśmy dopiero startowali.
Jak u księdza dojrzewa doświadczenie kapłaństwa? Jak ksiądz patrzy na nie teraz, z perspektywy lat, a jak to wyglądało na początku?
I nie wiem, co to nazwać doświadczeniem kapłańskim. Mi się wydaje, że to by trzeba było troszkę rozdzielić. I kontakty z ludźmi, kontakty z Bogiem, a nade wszystko jakieś takie spojrzenie osobiste na swoje własne życie, na swoje wzloty, upadki. Więc to jest po prostu głębsze. Takie same jak wcześniej, bo prawdziwe, tylko to się pogłębia. Ja bym powiedział, że nawet już w kapłaństwie miałem też takie momenty, kiedy przyszło jakieś takie pogłębienie. Na przykład wspólnoty rozmaite. Byłyśmy w wspólnocie, na przykład kapłański ruch maryjny. Bardzo mi dużo dał przez maryjność. Tam nasze rekolekcje wyglądały w ten sposób, że były trzy części różańca codziennie, z tym, że każdą część jeden ksiądz przygotowywał. I całe rekolekcje, jedna część to trwała z tymi komentarzami godzinę czasu i takie 3 godziny były. No wspaniałe, uważam, to były rekolekcje. I bardzo prędko też się zapoznałem z ruchem Focolarinów. Bardzo dużo daje ta idea tego Chrystusa pośrodku, Chrystus opuszczony, jedność z każdym człowiekiem, takie prawdziwe braterstwo. No, bardzo dużo też dała mi odnowa w Duchu Świętym. Takie pogłębienie w modlitwie. Inaczej brewiarz wyglądał, te psalmy. A mnie jeszcze, co jakiś taki dar może i specjalny, że od tej pory przestałem się tak bardzo denerwować występkami publicznymi na ambonie, czy gdzieś na katechezie o konferencji. I byłem zupełnie już od tej pory spokojny. To wszystko tak się składało. Trudno tak jakoś pewnie by wymienić, co było najważniejsze. Wszystko było ważne.
Ostatnio w jednej z rozmów spotkaliśmy się z takim zdaniem, że powołanie trzeba wypełniać, a nie tylko wykonywać. Czy zgodzi się z tym ksiądz chociażby na takim poziomie duchowego zaangażowania?
Samo słowo dużo mówi. Wypełniać to znaczy troszkę taki ciężar. Wypełniać obowiązek. Natomiast wykonywać, a wypełniać, czy nawet posługiwać bym tu wolał. To jest jeszcze lepsze określenie. To znaczy być narzędziem Pana Boga w rękach, posłanym do ludzi.
Żeby to nie było z punktu ja, tylko tak, z punktu boskiego. Tak.
Jest ksiądz egzorcystą. Wielu osobom kojarzy się to raczej z czymś mrocznym lub tajemniczym. Nie pokazując, jak ogromną łaskę uwolnienia od złego ducha niesie kapłan. Jakie piękno kryje się w tej szczególnej posłudze?
To może też zacznę jeszcze troszkę wcześniej. Nigdy bym sam nie wpadł na to, żeby się podjąć posługi egzorcysty. Przyznam się, że tak jak większość księży, dlatego mi się nie dziwię. Patrzyłem na to jak na taki margines duszpasterstwa. W końcu tych opętanych osób jest niewiele, na szczęście. Ale później zobaczyłem, że jest to bardzo ważny dział duszpasterstwa. opętanych niewielu, ale dręczonych jest już całe mnóstwo. Jest ich coraz więcej. Zaczyna się od dzieci.
Do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut, a tymczasem zapraszamy na wysłuchanie piosenki Nasz Pan jest potężny w mocy swej.
Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan, nasz Pan jest potężny, jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan, nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Nasz Pan króluje nad nami i z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej. Miłości, mądrości swej. Miłości, mądrości swej. Miłości, mądrości swej.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta diecezjalny, na co dzień posługujący w opactwie jarosławskim.
Mało kto tak naprawdę ma możliwość doświadczenia tego działania złego ducha, tak powiedzmy fizycznie. Czy posługa egzorcysty uświadomiła księdzu coś specjalnego w kontekście tego powołania?
Nie zgodziłbym się z tym, że mało kto uznaje, widzi. Jeśli ktoś chociaż raz uczestniczył w egzorcyzmie, nieraz pytałem na początku, teraz już nie, czy ktoś z was ma wątpliwość w istnienie złego ducha? Nikt nie ma wątpliwości. Jest to takie specyficzne działanie nieludzkie, że człowiek wie. I to jest przede wszystkim potężna nienawiść. To wszystko, co ludziom mogą okazać, to są popłuczyny. Dlatego jak ktoś mnie tam upluwa, nawet w internecie, to się uśmiecham. Jeszcze nie wiecie, co to jest prawdziwa nienawiść. To są takie resztki tylko. Prawdziwa nienawiść to jest właśnie na egzorcyzmie. Ja cię nienawidzę, to nie tylko jest powiedziane, ale to jest powiedziane z taką złością. Wzrok jaki, to rzeczywiście jakby mógł, to by zabił. To jest nienawiść. I to jest w opętaniu mało. Drogą do opętania jest każdy grzech. I teraz proszę patrzeć, moje spojrzenie na egzorcyzm, że to jest skrajny jakiś fragment duszpasterstwa, okazuje się, że nie, on się zaczyna w każdym grzechu, a grzechy to są codzienne, to jest codzienność nie tylko grzeszników, ale i spowiedników i kapłanów. Więc dlatego tu, gdzie się zaczyna, o wiele łatwiej jest powstrzymać całą lawinę, aniżeli potem, jak już człowiek dojdzie do opętania. Dlatego mówię, tamte doświadczenia trzeba koniecznie przekładać na przykład na wychowanie młodzieży, na uświadamianie tym, którzy zaczynają palić papierosy, albo wchodzić w pornografię, albo zaczyna się bawić hazardem, albo oglądać horrory. I nawet takie zabawy wywoływania duchów, to nie zabawa, to jest wywoływanie demona, nie żadne duchy zmarłych przychodzą. Tu można człowieka uratować, jak się mu przedstawi, powiedz, czym to rzeczywiście jest. Jak już wejdzie w to, jest o wiele, wiele trudniej.
No właśnie, mówi tu ksiądz teraz dobitnie o tym grzechu i o sakramencie spowiedzi. Czym dla księdza jest ten sakrament pokuty i pojednania?
To jest przede wszystkim znak miłosierdzia Bożego. Proszę patrzeć, aniołowie się tylko raz buntowali. Już im Bóg nie przebaczył. To jest źle powiedziane, nie teologicznie. Bóg by im przebaczył, tylko oni już nigdy Boga nie przeproszą. I to robi grzech w człowieku też. Ustawia człowieka przeciw Bogu. Człowiek, mimo że się zbuntował przeciw Bogu, może otrzymać przebaczenie, to znaczy może Boga przeprosić. I to jest punkt zwrotny, bo nie to, że Pan Bóg przebaczy czy nie przebaczy, na pewno przebaczy. Przeszkoda jest tylko po naszej stronie, czy przyjdziemy przeprosić.
Ale to jest ta pokora, której nam często brakuje, żeby tak...
Pokora, tak, to jest chyba najważniejsze, ale czasami też i strach. Demon potrafi wmówić człowiekowi, ty z tego nigdy nie wyjdziesz, ty już jesteś nasz. I wtedy człowiek się gubi, nawet do myśli samobójcze dochodzi. Strach też, ale przede wszystkim zaczyna się od pokory właśnie.
Istnieje wiele modlitw o charakterze egzorcyzmów. Ma ksiądz jakąś taką szczególnie bliską, ulubioną modlitwę?
Ja mam szczególną uwagę. Bardzo przestrzegam przed egzorcyzmami, w których jest mowa z rozkazu do demona. Z wyrzucaniem, żeby nie szkodził, żeby odszedł. Jeśli od siebie, zgoda. Jeśli rodzice do małych dzieci, zgoda. Jeśli małżonkowie do siebie nawzajem, zgoda, bo to jest jedność sakramentalna, ale nigdy do obcych ludzi. Do obce nawet myślę, do dzieci dorosłych, już nie. Rozkaz spokojnie, czyli bezpiecznie wykonywać rozkazy duchom tylko i wyłącznie egzorcysta. Nie wszyscy egzorcyści są co do tego zgodni, bo nie zawsze diabeł się tak mści. Ja miałem takie przykłady, że nie mam najmniejszych wątpliwości. Księża, charyzmatycy użyli takiej formuły, mieli wielkie trudności, bo nie do nich to należy. Gdyby każdy ksiądz, a tym bardziej gdyby każdy świecki chrześcijanin mógł wyrzucać złego ducha, to po co egzorcyzmy i po co rytuał egzorcyzmu opracowany w kościele? Dlatego przestrzegam nie używać takiej formuł, ale zamienić je. Zamiast wyrzucam cię, Matko Boża, wyrzuć go. Albo Panie Jezu, zniszcz jego potęgę. Czy święty Michał Archaniele, pokonaj go jeszcze raz. Czy Aniele Stróżu, obroń mnie. Zamienić to w modlitwę wstawienniczą, a nie w rozkaz.
No właśnie, w takiej codziennej walce jesteśmy narażeni na wiele ataków ze strony diabła. Co tak naprawdę taki ksiądz egzorcysta powinien robić, żeby w tej posłudze to zło nie przykryło mu najważniejszego? Tego, że on jakby w imię Pana działa, a nie...
Ja może jeszcze dokończę tamtego pytania. Moja ulubiona modlitwa z egzorcyzmem. To jest Ojcze Nasz. Ostatnia prośba, ale nas baw ode złego. Piękna modlitwa. Włączamy się w modlitwę Jezusową.
Zadam jeszcze raz to pytanie. Co zrobić właśnie, żeby ten egzorcysta nie miał przysłoniętego najważniejszego jakby celu? Tego, że najważniejszy w tym wszystkim jest Pan Bóg, a nie to zło, które tam gdzieś istnieje. No istnieje, no ale jednak najważniejszy jest sam Bóg w sobie.
Przyznam się, że dla mnie jest to zarzut wymyślony. Jeśli egzorcysta chociaż raz miał prawdziwy egzorcyzm, nie ma wątpliwości, kto tu jest ważny.
Czyli ten egzorcyzm...
Człowiek nic nie może sam.
Czyli ten egzorcyzm szczególnie wzmacnia duchowość taką.
Oczywiście. Nie ma wątpliwości, że jest Bóg i że nas kocha. Nie ma wątpliwości, że jest zły duch i nam szkodzi. I że jest człowiek, którego Bóg tak umiłował, że zrobi wszystko, żeby go uratować.
A jak bronić się przed złym duchem?
Bardzo prosto. Trwać w łasce uświęcającej. Bo z łaską uświęcającą mamy obronę Bożą zapewnioną. Jeśli człowiek decyduje się na grzech ciężki, rezygnuje z obrony Bożej, odrzuca Boga, a z Nim odchodzi anioł stróż. Jesteśmy sami wobec demona. Marne szanse. Nie ma szansy, żeby człowiek sam sobie z demonem poradził. Jeśli się coś takiego trafi, jak najszybciej spowiedź się w powrót do łaski uświęcającej. I to naprawdę jest wystarczające, nie tylko przeciwko demonom, przeciwko czarom też. Nie zaszkodzą czary, jeśli człowiek żyje w łasce uświęcającej.
Jak odróżnić dobro, które przygotował dla nas Pan Bóg, od tego złudnego dobra podstawionego przez szatana?
Jak odróżnić prawdę od kłamstwa?
Dokładnie, tak to pytanie wybrzmiało w skrócie.
Trzeba myśleć. I proszę się nie dziwić, bo my rezygnujemy z logicznego myślenia. Nasze myślenie jest bardzo często życzeniowe. Ja tak chcę, więc tak będzie. Albo też małpowanie innych, bo inni tak robią, inni tak mówią, to ja też. To jest rezygnowanie z własnego myślenia. Samodzielność myślenia jest konieczna. I wtedy to odróżnienie jest. To, co nam pomaga? Natchnienie Boże. I nawet pytam później. Ja nie wiedziałem, że to grzech. No to sprawdzam. A chwaliłeś się tym? No nie. Ukrywałeś się z tym? Tak. To wiedziałeś, że zło. To się tylko udaje, że nie wiedział, nie, on mógł nie znać konsekwencji. To jest co innego. Gdyby pierwsi rodzice znali konsekwencje wszystkie grzechu pierworodnego, na pewno by się nie zdecydowali, że do końca świata każdy człowiek będzie odczuwał, będzie cierpiał przez to. My nie musimy znać konsekwencji. Wiemy, znamy Bożą wolę. Nie rób tego. I jest takie delikatne zawsze, to wielu ludzi później daje w świadectwie. Miał ostrzeżenie, ale nie posłuchał. Bo Pan Bóg daje natchnienie, nie niszcząc wolnej woli. Do tego stopnia, żeby człowiek zawsze miał szansę odrzucić. A zwiódł bardzo nachalnie będzie kusił.
Czyli jest poczucie niepokoju, ale wolna wola zostaje.
Tak.
A co najbardziej umacnia księdza w powołaniu?
Kapłańskim, czy?
Tak, kapłańskim.
Mój Boże, te 58 lat. Wspaniałe życie. Wesołe życie, staruszka. Zawsze się tym chwalę. To jest naprawdę taka radość i takie bezpieczeństwo. No, pewnie, że można było 1000 spraw lepiej zrobić, ale ważne jest, że człowiek trwa. Trwam, co nam to mówi.
To może już tak kończąc, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
Mi się wydaje, że o wiele ważniejszym słowem tutaj jest dar. Świadomość daru. Tajemnica. Może, żeby nie jakoś tak nie obniżyć wartości tego daru. To, co Pan Jezus nazwał bardzo ostro. Nie rzucać pereł przed wieprze. Nie chwalić się tym. Nie rzucać tak jak jakimiś argumentami, kamieniami w kogoś na przykład niewierzącego. Nie. To trzymać dla siebie. Natomiast cieszyć się tym darem, no i starać się go wykorzystywać.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Bóg zapłać.
Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem był ksiądz prałat Marian Reichel, egzorcysta diecezjalny, na co dzień posługujący w opactwie jarosławskim.
Dziękujemy również wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas i już teraz zapraszamy na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica.
A żegnają się dziś z wami
Beata Szarek
i Miłosz Rejczakowski
i oczywiście
ksiądz Reichel. Bóg zapłać, dzięki, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia. Cześć.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy tobie Chrystus.